Godzina 12.14, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. Mówiliśmy przed godziną o polskiej kampanii wyborczej. Teraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja na świecie, także w Europie, także na Ukrainie. Naszym gościem Marek Budzisz, analityk think tanku Strategy and Future oraz dziennikarz, analityk publikujący na łamach tygodnika sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
I mam przed sobą aktualny numer tygodnika sieci i w nim artykuł pana redaktora Dylematy Zełenskiego. W jakim momencie jest Wołodymyr Zełenski prowadzenia wojny z Rosją? Wojny, która wydawałoby się będzie dla Ukrainy zwycięska, a teraz znaków zapytania i różnych zagrożeń wydaje się jest coraz więcej.
Wydaje mi się, że jest w trudnym momencie. Co nie znaczy, że wojna już jest przegrana, natomiast optymizm uległ pewnej redukcji, co ma związek oczywiście z faktem, iż ofensywa strony ukraińskiej, a wielu obserwatorów formułowało jeszcze na początku roku takie nadzieje, że ona będzie pewnym strategicznym przełomem. Zresztą te nadzieje były też podsycane przez ukraińskich komentatorów i mamy szereg tego rodzaju wypowiedzi, kiedy oni, zarówno komentatorzy, jak i politycy, mówili, że niewykluczone, iż do końca roku kalendarzowego Ukraina osiągnie pewien przełom strategiczny, rozcinając rosyjskie siły na południu, na dwie części, dochodząc do Morza Azowskiego. Dzisiaj to jest nadal możliwe, aczkolwiek prawdopodobieństwo takiego efektu czy takiego rezultatu maleje. No i to powoduje, że mamy do czynienia z taką, może nie falą, ale jednak wzrastającym pesymizmem czy sceptycyzmem, jeśli chodzi o przyszłość wojny. To oznacza, że władzom w Kijowie będzie trudniej zabiegać o pomoc w kolejnym roku i będzie trudniej kontynuować wojnę. O tym świadczą też dane na temat finansów publicznych Ukrainy,
która potrzebuje pomocy finansowej, a tą pomoc finansową będzie coraz ciężej, bo i Unia Europejska się ociąga, i Stany Zjednoczone, no przyjmując teraz dokument na horyzoncie kilku miesięcy, no też tego wsparcia nie zwiększają. Ukraina zderzy się ze ścianą finansową w tej wojnie.
Niewykluczone, że tak będzie, tylko musimy tu poczynić pewne rozróżnienie czy uzupełnić informację. Mianowicie pomoc, którą otrzymuje Ukraina ze Stanów Zjednoczonych, to nie jest to samo, co Ukraina otrzymuje z Unii Europejskiej. Dlatego, że w sporej części Stany Zjednoczone dają bezzwrotne subwencje, czyli darowizny, natomiast Unia Europejska generalnie pożycza Ukrainie pieniądze na niskie stawki, ale czym innym jest pożyczka jednak, a czym innym jest darowizna. Więc w tym sensie ten tegoroczny już trend, jeśli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy, świata zachodniego, on ma pewien niekorzystny wymiar. Maleje wielkość darowizn, a rośnie wielkość kredytów. Te darowizny w tym roku, 7 miesięcy, takie dane są dostępne, to jest gdzieś około 20% wsparcia dla Ukrainy. Ukraina potrzebuje w tym roku około 42, jak się ocenia, miliardów dolarów, żeby normalnie funkcjonować, bo tu jest kolejna informacja istotna. Pomoc Zachodu, pomoc finansowa Zachodu nie może być przeznaczona na finansowanie wojny. Musimy mieć tego świadomość. Zachód udziela stronie ukraińskiej pomocy w naturze wojskowej, dostarczając sprzęt i amunicję. Natomiast pieniądze, które Ukraina otrzymuje, one są tak, te pożyczki czy ta pomoc jest tak skonstruowana, że one nie mogą być przeznaczone na finansowanie wojny. A same dostawy sprzętu nie wystarczą, bo żołnierzom, Ukraina ma prawie milion ludzi pod bronią, trzeba chociażby wypłacić żołd. To są poważne kwoty. To powoduje, że na przykład w przyszłorocznym budżecie wszystko, co Ukraina jest w stanie zebrać z podatków, zabierając też niektóre podatki samorządom lokalnym, zmniejszając znacznie, czy na przykład Ministerstwo Odbudowy Ukrainy będzie miało w przyszłym roku budżet w wysokości 1/3 tego, co ma w tym roku. Ukraina wszystkie pieniądze, które jest w stanie zgromadzić z podatków, zabierając też samorządom lokalnym czy innym resortom, przeznacza na finansowanie wojny. A to oznacza, że państwo będzie mogło funkcjonować. Edukacja, służba zdrowia, urzędnicy będą opłacani, renty i emerytury będą wypłacane wtedy, kiedy będzie Ukraina otrzymywała tę pomoc finansową od Zachodu, bo ona służy finansowaniu państwa. To dlatego tak istotne są te perturbacje w Kongresie amerykańskim i dlatego tak istotne są te negocjacje z Unią Europejską, które do tej pory blokowały Węgry. Zwróćmy uwagę, że Węgry przeciwstawiały się nowelizacji budżetu Unii Europejskiej, a z tego zwiększonego budżetu miały iść środki dla Ukrainy. Tylko że one idą w formie pomocy, pożyczek przede wszystkim, a Ukraina już dochodzi, na koniec roku szacuje się, że będzie miała dług publiczny w wysokości 100% swojego PKB. Od początku wojny dług publiczny Ukrainy wzrósł 1,8 raza, co będzie oznaczało niestety, że w przyszłym roku osiągnie on już taki poziom, że coraz trudniej będzie Ukrainie pożyczać pieniądze i coraz więcej obsługa tego będzie kosztowała. To niestety może oznaczać, że wejdziemy w taką spiralę pogarszającej się sytuacji, również pewnej presji inflacyjnej, bo Ukraina może się odwołać do drukowania pieniędzy. Ona w tym roku tego nie robiła, bo pomoc była istotna. Dodrukowywała pieniądze w roku 2021, wtedy inflacja na Ukrainie była 20-procentowa. W tym roku spadła do około 8%, ale jak będzie w przyszłym roku, nie wiadomo. To wszystko razem pokazuje, że ta zdolność Ukrainy do kontynuowania wojny i funkcjonowania jako państwa wydolnego, no może niestety ulec zmniejszeniu, o ile Zachód nie będzie w sposób stały wypłacał tych środków pomocowych. A to są bardzo poważne kwoty. W przyszłym roku władze Ukrainy szacują, że to jest prawie 43 miliardy dolarów. To, co Ukraina powinna dostać w formie darowizn finansowych i pożyczek.
Panie redaktorze, jak w tym aspekcie, jakby na takie tło rzucimy działanie Wołodymyra Zełenskiego, prezydent Ukrainy ma te kłopoty, o których pan powiedział, i jeszcze do tego ma pytanie, co z jego kadencją, co z jego mandatem demokratycznym i pewnie także ma jakąś opozycję rosnącą wewnątrz kraju. Jak wygląda sytuacja samego prezydenta Zełenskiego, jego ekipy i jego polityki w tych narastających kłopotach?
Musimy pamiętać, że życie polityczne na Ukrainie mimo wojny, ono nadal może w sposób nieco utajony, ale nadal się toczy. I tu się rysują, tak przynajmniej mówią, czy piszą komentatorzy ukraińscy, tak abym powiedział, istotna i pogłębiająca się linia podziału między tymi, którzy są na froncie, między tymi, którzy są w mundurach, no i tymi, którzy są, powiedziałbym, na zapleczu. Ci w mundurach, mówiąc w pewnym uproszczeniu, coraz częściej zaczynają formułować pogląd, iż w wyniku korupcji, w wyniku nieefektywności funkcjonowania tego świata polityki, front otrzymuje mniej tego, co powinien otrzymać. I to jest zjawisko potencjalnie bardzo, bardzo groźne z punktu widzenia pozycji Zełenskiego, bo dla niego nie są konkurentami dzisiaj politycy w rodzaju byłej premier Tymoszenko czy byłego prezydenta Poroszenko, tylko dla niego rywalem potencjalnym jest generał Załużny, który, o czym się też na Ukrainie mówi już od pewnego czasu, mógłby, jeśli wojna będzie zwycięska, zrzucić mundur i stanąć do wyborów prezydenckich, tak trochę jak de Gaulle we Francji. De Gaulle nie zrzucił munduru, ale mechanizm jest w gruncie rzeczy dość podobny. W tym sensie, moim zdaniem, pozycja Zełenskiego w związku z tą sytuacją gospodarczą może słabnąć. Może słabnąć również dlatego, że wojna nie jest wojną wygraną. No te nadzieje, że ofensywa da jakiś przełom strategiczny, one były budowane nie tylko na użytek Zachodu, ale również na użytek publiczności wewnętrznej. Na to nakładają się oceny ukraińskiego społeczeństwa, co pokazują badania opinii publicznej, związane ze skalą korupcji. Ta korupcja jest nadal problemem i zdecydowana większość Ukraińców, niemal 80%, uważa, że za korupcję jest odpowiedzialny Zełenski i jego ekipa. Znaczy za korupcję nie w sensie, że jest skorumpowany, tylko że nie walczy wystarczająco energicznie z tym zjawiskiem. Te ostatnie roszady personalne w Ministerstwie Obrony, wymiana ministra, wszystkich wiceministrów, one nastąpiły po serii skandali korupcyjnych właśnie i tak są też na Ukrainie odebrane. I na to nakłada się wreszcie stanowisko sojusznika amerykańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że po wizycie Zełenskiego w Białym Domu, Biały Dom opublikował list, w którym zawarł całą listę reform z kalendarzem, kiedy te reformy mają być przeprowadzone. To są bardzo daleko idące zmiany, których oczekuje strona amerykańska. Te zmiany mają być szybko przeprowadzone, od 3 miesięcy do 18 miesięcy. Ten list został opublikowany na stronie ambasady amerykańskiej po ukraińsku. W związku z tym należy odczytywać, że to jest w gruncie rzeczy list do społeczeństwa ukraińskiego. No i to, co tam jest napisane, to, czego oczekują Amerykanie, no z pewnością też wpłynie na sytuację i stan nastrojów na Ukrainie, bo na przykład strona amerykańska domaga się uwolnienia cen gazu i energii elektrycznej na ukraińskim rynku wewnętrznym, a one są od lat dotowane, w związku z tym uważa się, że znacząco wzrosną. To nie wywoła zapewne entuzjazmu, jeśli chodzi o konsumentów czy społeczeństwo ukraińskie. Więc ta sytuacja polityczna Zełenskiego moim zdaniem się bardzo komplikuje. A w przyszłym roku Ukraina nie ma obowiązku, no ale uważa się, że powinna przeprowadzić wybory prezydenckie, choćby z tego powodu, że kadencja Rady Najwyższej, czyli parlamentu, skończyła się już de facto w tym roku. No i jest ryzyko, że jeżeli tych wyborów prezydenckich nie będzie na Ukrainie, no to okaże się, że w połowie przyszłego roku Ukraina będzie rządzona przez prezydenta i parlament, którym kadencja już upłynęła, co z pewnością będzie wykorzystywała propaganda rosyjska, zwłaszcza, że w Rosji w przyszłym roku wiosną odbędą się najprawdopodobniej tak zwane wybory prezydenckie. To nie jest istotne z punktu widzenia perspektywy Zachodu, bo my doskonale wiemy, jaka jest sytuacja i jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o państwa południa globalnego, no to ta argumentacja Rosji może trafiać. Moim zdaniem te wszystkie czynniki razem wzięte powodują, iż pozycja polityczna Zełenskiego nie tyle słabnie, co może zacząć być osłabiana. On będzie miał coraz więcej problemów. Sukcesów jest coraz mniej, w sensie dyplomatycznym też i wojskowym. Niewiele udało się zrealizować. A to powoduje, że ja dostrzegam pewną nerwowość, jeśli chodzi o zachowanie administracji prezydenta Zełenskiego, samego Zełenskiego. Nerwowość i taką, bym powiedział, większą skłonność, aby iść na ustępstwa wobec tych podmiotów, mam tu na myśli Komisję Europejską, która może zagwarantować Zełenskiemu jedyny w tym roku sukces polityczny, jakim byłoby otwarcie negocjacji akcesyjnych.
A właśnie, bo w tekście, gdzie jest znacznie więcej niuansów i do niego warto sięgnąć w aktualnym numerze tygodnika sieci, ale pan pisze o takim planie marzeń, który jeszcze mógł na jakiś czas temu, pod koniec roku zeszłego, na początku tego roku snuć się prezydent Zełenski, czyli tak, na początek zaproszenie do NATO, które by uzyskał na szczycie w Wilnie, sukces, dość szybki kontrofensywy i dojście do Morza Azowskiego, no i na koniec jako już koronowanie tych sukcesów, poważne rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej. Z tych trzech elementów tylko ten ostatni wydaje się jeszcze być jakkolwiek możliwy.
Wydaje się, o tym piszą dziennikarze chociażby Financial Times, powołując się na przecieki z Komisji Europejskiej, że jeśli chodzi o Komisję Europejską, urzędników w Brukseli, to decyzja, żeby otworzyć te negocjacje z Ukrainą, już zapadła. Problemem jest postawa poszczególnych państw, no ale między innymi z tego powodu na przykład Ukraina poszła na istotne ustępstwa wobec Węgier, a z kolei Komisja Europejska zapowiedziała, to też przecieki medialne, wypłacenie Węgrom 13 ponad miliardów zamrożonych środków. No właśnie najprawdopodobniej po to, żeby zbudować sytuację, iż to nie Węgry będą tym hamulcowym, tylko inne państwa, które by chciały opóźnić ten rozpoczęcie tych rozmów, będą postrzegane jako ci, którzy blokują wejście Ukrainy.
Inne państwa, jak rozumiem, myślimy także o Polsce, która, no, patrząc na kwestię zbożową, trudno sobie wyobrazić, aby zgodziła się na szybką, łatwą akcesję Ukrainy bez okresu przejściowego w wielu elementach.
No to jest dość czytelna próba zbudowania przez Komisję Europejską sytuacji, w której Polska będzie, no, w niewygodnej pozycji, bo nie może z jednej strony wprost blokować rozpoczęcia rozmów akcesyjnych, bo ryzykuje w ten sposób swoimi interesami strategicznymi, jakim jest dobra relacja z sąsiadem ukraińskim, no a z drugiej strony będzie musiała godzić się na rozwiązania, które mogą być niekorzystne, bo mamy też, o tym media również piszą, już pierwszy raport, pierwszą przymiarkę przeprowadzoną przez Komisję Europejską, jakie konsekwencje będzie pociągało za sobą wejście Ukrainy, mam na myśli konsekwencje finansowe oczywiście, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, no na przykład jeśli chodzi o poziom dopłat dla rolników, no to z tych wyliczeń wynika, że one w skali całej Unii będą musiały spaść o co najmniej 20%. To nie jest dobra informacja dla polskich rolników, no i w związku z tym tu się wszyscy spodziewają napięć, a w związku z tym dzisiaj chce się zbudować sytuację, powiedziałbym, takiego gestu politycznego. Z tego korzysta administracja prezydenta Zełenskiego i sam Zełenski, bo z kolei oni na Ukrainie budują, moim zdaniem, zupełnie nierealistyczną wizję. Premier Szmychal mówił o tym niedawno, że za 2-3 lata Ukraina będzie w Unii Europejskiej. To jest kompletne nieporozumienie, tak z pewnością nie będzie, ale na użytek niewyrobionej i niezorientowanej opinii publicznej tego rodzaju argumentacja może działać. Więc w gruncie rzeczy ten plan, o którym pisałem, on nie odszedł do lamusa. Tam cały czas w administracji prezydenta Ukrainy rozważa się warianty 2, czyli ten wariant wiosennych wyborów prezydenckich, też i wariant odłożenia tych wyborów, ale tam się uznaje, że czas może nie pracować na rzecz Zełenskiego. W związku z tym dlatego taką wagę tam się przywiązuje do rozpoczęcia tych rozmów z Unią Europejską, bo to można przedstawić własnej opinii publicznej jako gigantyczny sukces, który będzie już za 2-3 lata skutkował wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. To, że to jest nieprawda, to akurat wydaje się nie ma z punktu widzenia ukraińskich polityków większego znaczenia. To też pokazuje, że oni moim zdaniem kierują się pewnym doraźnym interesem, są gotowi poświęcić strategiczny interes Ukrainy na rzecz doraźnych, w tym i własnych politycznych korzyści, co jest raczej świadectwem pewnej niedojrzałości. Ja uważam, że generalnie my często krytykujemy klasę polityczną w Polsce, że ona nie ma takiego strategicznego spojrzenia na wiele spraw, ale w moim odczuciu jeszcze w większym stopniu tego rodzaju uwagi można poczynić, jeśli chodzi o ukraińską klasę polityczną. W efekcie mamy taki, bym powiedział, takie sprzęgnięcie sytuacji, która powoduje, iż znajdujemy się w jakimś punkcie przełomowym, bo ta stawka polityczna, która zarówno po polskiej stronie, jak i po ukraińskiej stronie związana jest z tym, co się dzieje, i to w perspektywie najbliższych kilkunastu tygodni, jest stawką niesłychanie istotną, bo po obu stronach może w grę wchodzić kwestia utrzymania władzy przez dotychczas rządzących.
To już na koniec naszym gościem Marek Budzisz, panie redaktorze. Wrócę do tego wątku pewnej rywalizacji wewnątrz elity ukraińskiej. Generał Walerii Załużny to jest ta osoba, która może wejść na scenę polityczną i i być rywalem, osobą, której Ukraińcy bardziej zaufają niż prezydentowi Zełenskiemu i jego ekipie. Osobie to się jawić jako młot na korupcję, jako osoba, która nie tylko może wojnę prowadzić i wygrać, ale także uzdrowić państwo ukraińskie.
No tak się uważa na Ukrainie. Tam mówi się o tym, że w gruncie rzeczy już w opinii publicznej jest obecna pewna narracja, która wyjaśnia te nie tyle niepowodzenie ofensywy, co jej niezadowalające tempo. A mianowicie, po pierwsze, generał Załużny jeszcze latem tego roku dość wyraźnie dawał do zrozumienia, że on podlega presji polityków. Że to politycy wywierają na niego presję, żeby rozpocząć ofensywę, która jego zdaniem z wojskowego punktu widzenia jest niedostatecznie przygotowana. Co oznacza, że skala tych strat, bo Ukraina ponosi znaczące straty zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie, to są dramaty przecież niemal każdej rodziny ukraińskiej, to w świetle tej narracji to nie Załużny i nie armia odpowiada za taką skalę strat, tylko ci politycy, którzy dla doraźnych interesów rzucili żołnierzy ukraińskich na umocnione pozycje rosyjskie, a nie byli oni jeszcze do tego przygotowani. Drugim elementem są oczywiście różne skandale korupcyjne związane z zaopatrzeniem sił zbrojnych. I generalnie też na Ukrainie obecny jest taki pogląd, on się przebija w wielu wypowiedziach żołnierzy walczących na froncie, że oni tam giną na pierwszej linii i płacą daninę krwi, ale jak się przyjedzie do Kijowa, to miasto funkcjonuje normalnie, a nawet bym powiedział, dobrze się bawi. I to zestawienie takiej, bym powiedział, mentalności czy takiego poczucia poświęcenia dla ojczyzny i w pewnym sensie tego, że tyły, również i świat polityki uniemożliwia osiągnięcie zwycięstwa, no to jest zjawisko, które w historii Europy jest znane. Te formacje polityczne zbudowane wokół weteranów, wokół uczestników wojen, one zawsze po zakończeniu wojen odgrywały dużą, a często dominującą rolę w życiu politycznym. Musimy pamiętać, że na Ukrainie pod bronią jest 900 tysięcy ludzi, no a to oznacza, że to jest wielka siła również w wymiarze politycznym. Ten, kto tą siłę, mówiąc kolokwialnie, zagospodaruje, kto będzie liderem tej siły, będzie rządził Ukrainą i to może rządzić przez długie lata, to trzeba mieć tego świadomość. I w gruncie rzeczy dzisiaj toczy się walka o to, kto będzie liderem ludzi w mundurach, tych, którzy przeszli przez front, tych, którzy zostali ranni, którzy otrzymują albo nie otrzymują wystarczającej pomocy od państwa, bo to będzie również i te traumy wojenne, one będą miały wpływ na życie społeczne i polityczne już powojennej Ukrainy.
Panie redaktorze, to już tym razem naprawdę całkiem na koniec, bo pan to czyta i amerykańską, i rosyjską, i ukraińską infosferę, analizy, także publikacje, także to, co widać w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, na ile prawdziwa jest teza, która pojawia się w polskich mediach, że jest także rozdźwięk między elitą ukraińską, między otoczeniem prezydenta Zełenskiego, a społeczeństwem, ale także żołnierzami ukraińskimi, czyli chodzi o relacje z Polską, czy ten zwrot, ta walka z Polską, czy z kryzys w relacjach z Polską i zwrot ku Berlinowi, to jest zwrot elity dookoła Zełenskiego, ale zwrot, który jest niezrozumiały albo krytykowany przez społeczeństwo, przez także armię ukraińską, jak to wygląda?
Ja nie szedłbym tak daleko, żeby powiedzieć, że to jest krytykowane również przez armię ukraińską. Natomiast rzeczywiście to, co daje się odczuć, to takie dość powszechne, chociaż o różnym poziomie nasilenia, wystąpienia ludzi z różnych kierunków politycznych, którzy mówią, czy piszą raczej o tym, że tutaj dyplomacja ukraińska, również Zełenski, w ostatnim czasie popełnili dużo błędów. W tym sensie Ja bym nie mówił o zwrocie w stronę Berlina, ja bym raczej mówił o pewnym taktycznym, wynikającym z bieżącej oceny sytuacji, taktycznym aliansie, czy taktycznej takiej próbie wyimpasowania, używając terminologii brydżowej Polski w tej rozgrywce, co nie jest zwrotem strategicznym, a przynajmniej nie musi być. Znaczy, jeżeli my nie będziemy popełniać błędów, niestety wydaje mi się, że popełniamy, to nie będziemy mieli do czynienia ze zwrotem strategicznym. Jeżeli my, mówiąc kolokwialnie, obrazimy się na Ukrainę, to niewykluczone, że takie będą tego konsekwencje. Ale generalnie jest pewna konsternacja, jeśli chodzi o ukraińską opinię publiczną, nawet wśród tych, którzy uważają, że Ukraina powinna w sposób dość twardy prowadzić negocjacje z Polską, na przykład w kwestiach zbożowych. Oni postulują w innych obszarach znacznie bardziej elastyczne i bym powiedział takie uczciwe podejście, no na przykład oficjalne przeproszenie za to, co się stało w Przewodowie, bo Zełenski, pamiętajmy, póki co jeszcze nie przeprosił, już nie mówię o wypłacie odszkodowań dla rodzin tych dwóch zabitych pracowników rolnych, którzy tam zginęli w wyniku uderzenia ukraińskiej rakiety. Nawet jeśli uznamy, że to był nieszczęśliwy wypadek, to odszkodowania się przecież należą. Więc w tym sensie ta polityka administracji Zełenskiego i samego Zełenskiego podlega dość twardej krytyce. Nieraz też komentatorzy ukraińscy nie przebierają w słowach. W Polsce się takie określenia, z jakimi ja się spotkałem na Ukrainie, nie pojawiają. To też potwierdza, że toczy się tam normalne życie polityczne, a Zełenski pomału przestaje być już tym teflonowym przywódcą narodu, po którym krytyka spływa i nic nie zostaje. To już wydaje się należy do przeszłości. Ta jego rola przywódcza jest nadal doceniana, ale niektóre działania są bardzo ostro krytykowane. Również nieskuteczność, jeśli chodzi o walkę z korupcją.
I o tym też się mówi w Polsce i na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, o czym za chwilę powiemy co nieco więcej. Tymczasem tutaj stawiamy kropkę. Marek Budzisz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Zrobiła się godzina 12:42. To teraz krótka piosenka, a zaraz potem będziemy się łączyć z autorem Maciejem Kożuszkiem.